szukając Słowa Bożego. W naszym studiu jest już gość, dzisiejszy biblista, to ksiądz profesor Henryk Witczyk. Bardzo serdecznie witamy. Ksiądz profesor oczywiście jest głównym moderatorem dzieła biblijnego w Polsce, dobrze powiedziałem?
Witam ojca Janusza, witam wszystkich państwa i zapraszam do naszej cotygodniowej audycji Szukając Słowa Bożego, którą nadajemy rzeczywiście we współpracy z wieloma moderatorami diecezjalnymi dzieła biblijnego z różnych ośrodków w Polsce, których serdecznie już na samym początku pozdrawiamy i dziękujemy za całoroczną pracę. Jesteśmy wszak u końca roku akademickiego. Te nasze poszukiwania Słowa Bożego są w jakiejś mierze takim też akademickim poszukiwaniem, czyli w oparciu o najlepsze, najnowsze metody egzegezy naukowej. Ale już pewnie, drogi ojcze Januszu, przejdźmy do rozważania Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, w którą przypada uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
Tak właśnie się połączyło w tym roku, że mamy ten dzień połączony z niedzielą. Więc na początku pieśń, czyli modlitwa do Ducha Świętego i potem już teksty, które nam są dane na tę niedzielę najbliższą.
Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź.
Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9:00, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu się, powiedzieli: spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też odzyskał władzę w nogach i stopach, zerwał się i stanął na nogach i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, chodząc i skacząc, wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy pięknej bramie świątyni, żeby żebrać. I ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.
Dalsza część historii świętego Piotra to fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 12, werset 1 do 11. W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra, a były to dni prześników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi, strzeżono Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepaść się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Wysłuchaliśmy dwóch fragmentów z Dziejów Apostolskich, które w pełny sposób pokazują nam działalność świętego Piotra. Pierwszy fragment dotyczy działalności Piotra głoszącego Ewangelię, Piotra dającego świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa. Równocześnie, zgodnie z modlitwą Kościoła, to głoszenie Ewangelii, czyli dawanie świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym, dokonuje się z mocą. Przypomnijmy sobie mianowicie czwarty rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie Kościół modlił się, by mogli głosić Słowo Boże z mocą, metaparezias w tekście greckim. Zazwyczaj tłumaczymy to sformułowanie bardzo prosto: odważnie. Tymczasem z analizy wnikliwej całego fragmentu wynika, że Kościół apostolski modli się o to, aby apostołowie głosili świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa i mogli potwierdzać to świadectwo czynami mocy Bożej, w tym przypadku uzdrowienie, o którym słyszeliśmy. To właśnie o taką parezję, taką moc Kościół modlił się. I rzeczywiście widzimy zarówno świętego Piotra, jak też świętego Pawła, których głoszenie Ewangelii dokonuje się zawsze pośród takich właśnie znaków mocy Bożej. Chrystusa, który potwierdza dawane przez nich świadectwo rozlicznymi cudami, głównie uzdrowieniami i uwolnieniami z mocy złego ducha. W drugim fragmencie, to jest 12 rozdział Dziejów Apostolskich, możemy w tym momencie przyjrzeć się dokładniej temu, co łatwo nazwać Paschą Piotra, a więc wejściem Piotra ze świata judaizmu, w którym się wychowywał, w którym był głęboko zakorzeniony jako głęboko wierzący Żyd, wierzący w jedynego Boga, oczekujący Mesjasza i zachowujący wszystkie rytuały religijne judaizmu, Piotr wychodzi z tego świata w kierunku wyznawania wiary chrześcijańskiej, wiary w Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza i Syna Bożego. Usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii jego wyznanie dotyczące Chrystusa. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale to pierwsze czytanie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, mówi z jednej strony o przeciwnościach, którym został poddany Piotr, skazany praktycznie, został uwięziony z myślą o tym, że zostanie wydany ludowi i podobnie jak Jezus ukrzyżowany, ukamienowany, gdy tymczasem sytuacja przybiera inny obrót. Ale najpierw przyjrzyjmy się tej właśnie pierwszej części Paschy Piotra. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że to wydarzenie ma miejsce podczas panowania króla Agryppy. To są lata między 41 a 44. I jak informuje nas święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, Herod ten zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Między innymi ściął mieczem Jakuba, brata Jana. Spostrzegł, że to spodobało się Żydom, wyznawcom judaizmu w tym znaczeniu. Cieszyli się z tego powodu, że jeden z filarów nowej religii, wiary w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego, został ścięty mieczem. Przyszła kolej na Piotra. Zobaczmy, jak święty Łukasz wieloma czasownikami podkreśla to prześladowanie, którego doznał Piotr. Otóż król uwięził Piotra, pojmał go, osadził w więzieniu, oddał pod straż 4 oddziałów po 4 żołnierzy każdy, czyli 16 zbrojnych, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Celowo zauważmy, autor dziejów przywołuje zarówno święto Przaśników poprzedzające i święto Paschy, by powiedzieć, iż Piotr cierpi prześladowanie ze strony żydowskiego króla i w oczekiwaniu na prześladowania ze strony ludu, tak samo jak jego mistrz i nauczyciel Jezus z Nazaretu. I jeszcze autor dziejów podkreśla, strzeżono więc Piotra w więzieniu, aż do momentu, kiedy Herod miał go wydać. Po raz kolejny powtarza się ten złowrogi czasownik, poprzedzający praktycznie sąd i skazanie na śmierć, czy to przez ścięcie mieczem, czy w innej formie. I jeszcze raz święty Łukasz podkreśla, Piotr skuty podwójnym łańcuchem. Strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Widzimy, jak wielki akcent święty Łukasz kładzie na te różnorodne, jakże precyzyjnie obmyślane przeszkody, które powinny skrępować całkowicie Piotra i ostatecznie doprowadzić do jego, jak to się dzisiaj mówi eufemistycznie, likwidacji. Czyli po prostu męczeństwa, zabójstwa. Tym działaniom ze strony przeciwników głoszonej Ewangelii, bo przecież nie samego Piotra, bo tu nie o Piotra chodzi, jako Piotra. Chodzi o Piotra, który jest świadkiem i to kwalifikowanym świadkiem zmartwychwstania Jezusa. To we wszystkich Ewangeliach i w innych świadectwach Piotr jest wyliczany na pierwszym miejscu jako świadek zmartwychwstałego Chrystusa. Otóż te wszystkie tak liczne przeszkody, prześladowania, którym poddany jest apostoł, świadek, głosiciel Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa, zostają zneutralizowane, zlikwidowane właśnie poprzez moc Bożą. Bo kiedy przyjrzymy się uważnie drugiej części tego przepięknego historycznego świadectwa, jakie zostawił nam święty Łukasz w 12 rozdziale Dziejów, zwróćmy uwagę, że aż 5 razy pojawia się określenie anioł, przy czym na początku i na końcu podkreśla się, że jest to anioł pański. Pan posłał swego anioła, zrozumiał Piotr. Wiem na pewno, Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda. A zatem widzimy działanie mocy zmartwychwstałego Chrystusa, którą w tym przypadku przynosi do uwięzionego Piotra posłaniec, Boży posłaniec, anioł. Podsumowując tę naszą analizę, możemy powiedzieć, iż ta właśnie moc zmartwychwstałego Chrystusa, która z drugiej strony, zauważmy, nie jest jakąś energią bezosobową, tak żeby Piotr nie wiedział, co się dzieje, bo przeciwnie, tenże anioł nawiązuje bardzo głęboki kontakt z Piotrem, co święty Łukasz podkreśla. Trącił go w bok, obudził, mówi do niego, wstań szybko, przepasz się, włóż sandały, narzuć płaszcz, chodź za mną. Widzimy, jak precyzyjnie anioł pański wyprowadza Piotra z tego więziennego osaczenia, z tego skrępowania. Co więcej, ewangelista podkreśla, w tym przypadku autor Dziejów, wyszedł Piotr, szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni, jest rzeczywistością. I tak wyszli po prostu na ulicę, anioł odstąpił. Piotr przyszedł do siebie i po prostu został wyprowadzony z tej wielkiej opresji, jaką zgotował Piotrowi, głosicielowi Ewangelii, Herod i wyznawcy judaizmu, co święty Łukasz podkreśla. Piotr zdaje sobie sprawę, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi, bo im się spodobało, jak Herod ściął Jakuba, brata Jana. Możemy zatem powiedzieć, iż te wszystkie przeciwności, przeszkody, prześladowania wręcz, zamysły, plany podejmowane przez wrogów Ewangelii Chrystusa zostają zniweczone działaniem Bożej, Chrystusowej mocy i Chrystusowej mądrości, osobowej mądrości, która wyprowadza Piotra i z więzienia wprowadza go na drogę nowego głoszenia Ewangelii. Jak podkreślają komentatorzy Księgi Dziejów Apostolskich, to właśnie ta perykopa, 12 rozdział Dziejów Apostolskich, jest takim momentem przełomowym w historii Piotra. Dotychczas głosił Ewangelię swoim rodakom, których bardzo kochał, którym chciał ze wszech miar przedstawić wszystkie wiarygodne historycznie dowody wskazujące na Jezusa jako Mesjasza, który jakkolwiek został ukrzyżowany, jest zmartwychwstałym królem, Panem, czyli Mesjaszem, po prostu Synem Bożym. Ale od tego momentu, wyprowadzony z więzienia przez anioła pańskiego, Piotr udaje się poza Jerozolimę, rozpoczyna po prostu misję w kierunku pogan. Jeszcze troszeczkę potrzeba będzie czasu, aby zrozumiał, że rzeczywiście to sam zmartwychwstały Chrystus i Boża opatrzność posyła go do pogan, ale po doświadczeniu w domu Korneliusza, które notabene już miało miejsce, opisywane w 10, 11 rozdziale Dziejów Apostolskich, łatwo mu było zrozumieć, że jego powołaniem, tak jak to odkrył święty Paweł, współpatron tego dnia, jest głoszenie Ewangelii nie tylko narodowi wybranemu, który miał prawo, aby pierwszy ją usłyszeć, ale również poganom, tym, którzy bardzo często w dobrej wierze, w dobrej woli oczekiwali objawienia najwyższego Boga.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawił mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
Wysłuchaliśmy wzruszającego fragmentu z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Ten tekst rzeczywiście porusza nasze serca, nasze sumienia, wszak jest swego rodzaju całożyciowym rachunkiem, jaki apostoł czyni w obliczu Pana Boga i w obliczu zbliżającej się męczeńskiej śmierci. Pisze ten list z więzienia do swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza. Przeżywa opuszczenie, osamotnienie, ale w najmniejszym stopniu nie przeżywa jakiegoś zniechęcenia, niepewności, wahania, jakiejś chwili ciemności. Przeciwnie. Spróbujmy zobaczyć trzy zasadnicze nurty tego rachunku z życia, można by też powiedzieć swego rodzaju rachunku sumienia, jaki apostoł świadom bliskiej swojej męczeńskiej śmierci, tak jak mówi, krew moja już ma być wylana na ofiarę, czyni. Czyni przed obliczem Chrystusa, przed obliczem Pana Boga, ale też pisze ten rachunek swój całożyciowy, adresując go do umiłowanego ucznia, a przez niego do wszystkich, którym głosił Ewangelię, a ostatecznie do nas wszystkich, wszystkich uczniów Chrystusa, swoich braci w wierze. Otóż pierwszy nurt, który wyraźnie dominuje w tym pawłowym rachunku sumienia, to wyakcentowanie zasadniczej czynności, która stanowiła treść jego życia. Jest to dzieło głoszenia Ewangelii. Mówi o tym bardzo stanowczo. Pan stanął przy mnie, wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Widzimy, jak miał pełną świadomość tego, iż tym najważniejszym zadaniem, które otrzymał od zmartwychwstałego Chrystusa, powierzonym mu notabene w wielkiej też miłości ze strony Chrystusa, było głoszenie dobrej nowiny. Dobrej nowiny właśnie o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie, Panu, Zbawicielu. Co więcej, to zadanie dotyczyło głoszenia Ewangelii nie tylko wśród przygotowanych do jej słuchania przez proroków, przez mędrców, wyznawców judaizmu, oczekujących przecież Mesjasza, oczekujących zmartwychwstania, ale przede wszystkim wśród pogan. Wiemy, jakie trudności spotykał w synagogach, do których udawał się jako do pierwszego miejsca we wszystkich miastach, dokąd przybywał. A więc pełna świadomość najważniejszego życiowego zadania. Dopełniło się przeze mnie dzieło głoszenia Ewangelii w odniesieniu do wszystkich narodów. Bardzo dużo go to kosztowało, zarówno poświęcenia, odwagi, ale też wielkiej mądrości i wielkiej pokory, którą objawił w trakcie tak zwanego synodu jerozolimskiego, uzgadniając treść swojej Ewangelii ze wszystkimi pozostałymi apostołami, którym początkowo nie było tak łatwo zrozumieć, iż Ewangelię o Jezusie, Mesjaszu Izraela, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, należy również głosić poganom. Tym poganom, którzy notabene zewsząd i przez wieki prześladowali Izraelitów jako wyznawców jedynego niewidzialnego Boga. O tym musimy pamiętać. Drugi aspekt, który wyraźnie zaznacza się w tym Pawłowym rachunku sumienia, to zaangażowanie. Apostoł wielekroć podkreśla swoje całkowite oddanie temu właśnie dziełu głoszenia Ewangelii. Zwróćmy uwagę, że używa dla opisania tego swojego zaangażowania trzech praktycznie pięknych metafor. Po pierwsze mówi o zawodach i biegu. Nie ma potrzeby, żeby objaśniać tę metaforę. Jest zrozumiała sama przez się. Bieg, jeżeli chce się zdobyć wieniec zwycięstwa, wymaga po prostu maksymalnego zaangażowania, jak najlepszego przygotowania, kondycji, wytrwałości, też odpowiedniej mądrości, taktyki po prostu, strategii, rozplanowania. Inaczej po prostu się przegrywa w połowie czy wcześniej. Druga metafora użyta przez apostoła to metafora walki. Apostoł nie mówi o sobie, że filozofował, argumentował, napisał tyle listów. Przede wszystkim mówi po prostu o paszczy lwa. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Cóż to jest ta paszcza lwa? To są przeróżne po prostu niebezpieczeństwa, prześladowania, kamienowania, którym był nieustannie po prostu trapiony w tym biegu głoszenia Ewangelii. Jednak, jak podkreśla, to nie on sam swoją mocą z tej paszczy lwa był w stanie wyjść zwycięsko, lecz to ręka Pana. Pan stanął przy mnie, wzmacniał mnie po prostu. Często o tym święty Paweł mówi. I wreszcie mówi też apostoł o owym wieńcu sprawiedliwości. To jest bardzo charakterystyczne określenie, przepiękne, oznaczające po prostu wielkie zaangażowanie apostoła zgodne z wolą Bożą, umiejętność odczytania woli Bożej i pełnienia jej, bo tylko wtedy otrzymuje się łaskę Bożą. Ten wieniec sprawiedliwości to dla apostoła bardzo ważne określenie, że jego głoszenie Ewangelii nie było na marne, nie było jedynie jego własnym autorskim pomysłem, lecz było po prostu odczytaniem sprawiedliwości Bożej, Bożego planu sprawiedliwości, czyli zbawienia. Jak wiemy, znając choćby list do Rzymian, list do Galatów, gdzie apostoł całe rozdziały swojego nauczania poświęca usprawiedliwieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa, nie przez wypełnianie rytualistycznych przepisów tory kultowej, głównie przepisów zawartych w Księdze Kapłańskiej. Ten motyw sprawiedliwości był dla niego niezwykle ważny, kluczowy wręcz dla opisania dzieła usprawiedliwienia, czyli dzieła zbawienia, czyli przemienienia grzesznika, buntownika względem woli Bożej w sprawiedliwego, czyli w tego, kto w duchu miłości wypełnia poznaną, dobrze poznaną wolę Bożą. I to jest ten drugi nurt, jeśli chodzi o rachunek sumienia, którego dokonuje dzisiaj święty Paweł, jeśli chodzi o swoje całe życie. I wreszcie bardzo wyraźnie widoczny w tym rachunku sumienia motyw męczeńskiej śmierci, z której wyrasta życie wieczne, z której wyrasta chwała, z której wyrasta zmartwychwstanie. Zwróćmy uwagę, apostoł już w pierwszym zdaniu pisze: krew moja już ma być wylana na ofiarę. To przepiękne określenie, pozwalające nam rozumieć również naszą chrześcijańską śmierć, która w większości przypadków przecież nie jest śmiercią męczeńską, jako udział w ofierze Chrystusa, jedynej ofierze Chrystusa. Notabene ten nasz udział w ofierze Chrystusa dokonuje się za każdym razem, kiedy spożywamy Jego ciało umęczone i zmartwychwstałe i kiedy pijemy Jego krew wylaną na krzyżu, krew symbolizującą też Jego życie jako zmartwychwstałego. A więc apostoł ma w pełni świadomość, jak wielkim wydarzeniem będzie finał Jego życia. Po ludzku rzecz biorąc, będzie to kazin, po prostu ścięcie mieczem w upokorzeniu, jakie daje człowiekowi więzienie, po prostu tak jak słyszeliśmy w przypadku świętego Piotra. Jednak pełen wiary, natchnienia Ducha Świętego, przeprowadzając ten rachunek sumienia swojego apostolskiego życia, widzi swoją śmierć jako wielkie wydarzenie, jako ofiarę podobną do ofiary Chrystusa na krzyżu. Dlatego ostatecznie mówi, że Pan przyjmie mnie do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki. Widzimy tutaj wielkie odniesienia do wspaniałych pojęć, kluczowych pojęć w nauczaniu Chrystusa, Królestwo Niebieskie. Chwała w czwartej Ewangelii, chwała Ojca, czyli majestat Ojca, pełnia życia, która jest w Ojcu, otaczająca Chrystusa. W tym momencie apostoł ma nadzieję, że ta boska chwała, kawod, którą został napełniony zmartwychwstały Chrystus, napełni również jego. A więc rachunek sumienia, który z jednej strony pozwala mu zobaczyć, jak wielkim było jego życie, może być z niego dumny, może też swojemu uczniowi przywołać swoje zaangażowanie jako swoisty model do naśladowania, a równocześnie rachunek sumienia, który wielkimi światłami chrześcijańskiej apostolskiej nadziei rozjaśnia, jakże trudny moment, jakim jest właśnie ta chwila rozłąki, a więc świadom jest też bólu, cierpienia, jaki niesie śmierć, ale zwłaszcza śmierć męczeńska, ale równocześnie widzi ją jako wielkie wydarzenie, z którego wyrasta chwała zmartwychwstania.
Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nic nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dzisiejsza Ewangelia pozwala nam zobaczyć wielkość świętego Piotra w podwójnym aspekcie. Po pierwsze, apostoł ten jest adresatem podwójnego objawienia ze strony Ojca i ze strony Jezusa. Ale przyjrzyjmy się dokładnie Ewangelii. Jest to fragment dosyć dobrze znany, więc nie ma potrzeby przywoływać szczegółów. Pragnę tylko zwrócić naszą uwagę na to pytanie, które Pan Jezus zadaje Piotrowi. Wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A więc mamy wypowiedź pochodzącą z ust Piotra, ale w gruncie rzeczy Pan Jezus wyjaśnia Piotrowi: drogi Szymonie, jesteś błogosławiony, jesteś szczęśliwy, bo to właśnie od Ojca, który jest w niebie, od mojego Ojca, otrzymałeś to objawienie, otrzymałeś to światło, które pozwoliło ci zobaczyć we mnie, Jezusie z Nazaretu, oczekiwanego Mesjasza, a więc Króla, i Syna Bożego, Syna Boga Żywego. A więc objawienie pochodzące od Piotra, pierwsze. Ale zaraz za nim następuje drugie objawienie, które święty Piotr otrzymuje, tym razem pochodzące od Pana Jezusa. Pan Jezus mówi do Piotra: otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, skała, na tej skale zbuduję mój kościół. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Widzimy zatem, jakże doniosłe słowa skierowane do Piotra przez Pana Jezusa, które w żaden sposób nie mogły być wymyślone przez Piotra, wykalkulowane, jakoś wydedukowane przez niego. Właśnie na tym polega objawienie. Jest to orędzie, które pochodzi z ust, czy to właśnie Boga Ojca, czy z ust Chrystusa, które odsłania przed apostołem niezwykłą rolę, jaką ma do spełnienia. Zachodzi oczywiście bardzo ważny związek między tymi dwoma objawieniami, bo to tylko dlatego, że Piotr otrzymał łaskę wiary, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Boga Żywego, może być Piotrem, może być skałą, na której będzie Chrystus budował swój Kościół, i tylko dzięki dlatego, że wyznał tę wiarę, może mieć klucze Królestwa Niebieskiego. I to jest jeden aspekt dzisiejszej Ewangelii, nad którym warto rozważać, medytować, pytając również samych siebie, jak uważni jesteśmy na objawienie, które przychodzi do każdego z nas od Pana Boga, od Ducha Świętego, od Chrystusa Zmartwychwstałego, który nieustannie przecież mówi do każdego chrześcijanina. Wystarczy otworzyć karty, Księgę Pisma Świętego, zagłębić się w modlitwie, w adoracji, otworzyć dobre komentarze pisane przez świętych, mistyków, czy po prostu dobrych również egzegetów, rzecz jasna, nauczających razem z Kościołem. I jeszcze jeden aspekt, który w tej dzisiejszej Ewangelii, którą odczytujemy w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, jest bardzo ważny, bo on też pozwala nam odnaleźć klucz do rozumienia wielkości obydwu apostołów. Tutaj zobaczymy w odniesieniu do samego Piotra, ale dokładnie to samo dotyczy świętego Pawła. Mianowicie mam na myśli ów serdeczny dialog, dialog osobowy, który Chrystus inicjuje i prowadzi z Piotrem. Przypomnijmy sobie: ja tobie powiadam, ty jesteś, tobie dam klucze Królestwa. Zwróćmy uwagę na tę relację: ja, ty, tobie. I w odpowiedzi z kolei Piotr, oczywiście to odpowiedź antycypowana: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. ten osobowy, bardzo głęboki, angażujący całą osobę, całe bogactwo życiowe, charakterologiczne, wszystkie talenty jednego apostoła i drugiego w dialogu z Chrystusem, to niezwykle ważna cecha każdego apostoła, w tym przypadku apostołów, którzy reprezentują całe kolegium apostolskie, świętych Piotra i Pawła. Ty jesteś Piotr, ty jesteś Mesjasz.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Henryk Witczyk i już możemy zaprosić naszych słuchaczy do rozmów. Czy jeszcze jakieś dopowiedzenie, księże profesorze?
Nie tyle dopowiedzenie, drogi ojcze Januszu, co odwołanie się do naszej żelaznej reguły, jaką stosujemy w tej audycji Szukając Słowa Bożego, mianowicie medytacja. Po takim pierwszym etapie, który nazywamy lekcjo, czyli nie tylko przeczytanie fragmentów liturgii słowa, niedzielnej liturgii słowa i ich objaśnieniu, często połączonym z jakimś właśnie bardziej szczegółowym też analizowaniem sytuacji czy wydarzeń, które się dzieją, przechodzimy do medytacji. I bardzo serdecznie Państwa o to proszę, byśmy nie tylko w tej dzisiejszej audycji, ale we wszystkich następnych trzymali się tego modelu. Jest to czas pogłębienia naszej refleksji, naszego właśnie szukania orędzia, bo medytacja dotyczy zawsze tematu, przesłania, zasadniczego słowa, rozumianego właśnie jako orędzie, które Chrystus Zmartwychwstały chce nam dzisiaj w tę uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła przekazać. To, co czytamy w Księdze Apokalipsy, to, co mówi Duch Chrystusa Zmartwychwstałego do Kościoła, do naszego Kościoła dzisiaj. Wydaje mi się, że tym tematem, który wynika bardzo oczywiście, w sposób bardzo oczywisty z wysłuchanych fragmentów liturgii słowa, jest temat głoszenia Ewangelii, dawania świadectwa o Chrystusie Zmartwychwstałym. Mamy przed oczami ukazanych w tych trzech fragmentach dwóch wielkich, można by powiedzieć wręcz źródłowych świadków Ewangelii, świadków Chrystusa Zmartwychwstałego. Spróbujmy jeszcze w tej naszej rozmowie, takiej właśnie bardziej medytacyjnej, dookreślić ważne aspekty tego dzieła wielkiego, całożyciowego dzieła obydwu apostołów, jakim było dawanie świadectwa o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jako naszym Panu. Tym, który nas miłuje, tym, który teraz nas miłuje, tym, który teraz nas zbawia i który teraz prowadzi nas do chwały nieba.
Tak więc zapraszamy już teraz do telefonów, do łączenia się z nami i korzystania z tego, że jest obecny ksiądz profesor Henryk Witczyk. Rozmawiamy na temat czytania na bliższą niedzielę, 29 czerwca, także to niedziela i uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. 655-2355, 655-2356 i dwa numer dla zagranicy, 655-2333, 655-2366.
Sacramente per me.
Już mamy 4 minuty po 19. Przypomnę, w naszym studio jest gość, komentator do czytań biblijnych, tak mogę powiedzieć, ksiądz profesor Henryk Witczyk. Zanim telefon od naszych słuchaczy, to ja myślę, że warto zwrócić uwagę, bo myślę, że to jest takie odkrycie tych, którzy troszeczkę się zastanawiają nad Słowem Bożym, które słyszą z tygodnia na tydzień. Tutaj widzimy Piotra i Pawła i widzimy niesamowity tą energię apostołów po zmartwychwstaniu Chrystusa, po jego wniebowstąpieniu. Można powiedzieć, że tak wcześniejszy obraz jest zalęknieni, niedowierzający, pytający się dużo, zadający takie głupie pytania, prawda? Tak można powiedzieć delikatnie, bo Góra Tabor.
A takie, które zdradzają ich daleko idące niezrozumienie Chrystusa. Pojmują go cały czas po ziemsku.
A tutaj widzimy, pewni, mocni idą, wiedzą, że Jego Słowo ich niesie.
To jest bardzo dobra obserwacja pokazująca, iż tym kluczowym wydarzeniem jest spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem, ale nie mogliby głosić zmartwychwstałego Chrystusa, gdyby nie uczestniczyli wręcz w życiu Chrystusa ziemskiego, co zwłaszcza ewangeliści podkreślają. I święty Paweł na przykład przez jakiś czas musiał bronić swojego apostolatu, swojej godności, czyli zadania bycia apostołem, ponieważ wielu mu zarzucało, że ty nie znałeś Jezusa ziemskiego. Jednak, żeby nie głosić fałszywej Ewangelii, apostoł rozpoznał się bardzo dobrze w nauczaniu i życiu Jezusa ziemskiego poprzez właśnie spotkania z Piotrem i innymi apostołami, o czym daje głębokie świadectwo. Nie mówiąc też o tym, że jako ten, który bacznie śledził rodzący się ruch wokół Jezusa z Nazaretu, na pewno go śledził, na pewno obserwował, tylko że z innej perspektywy po prostu, jako zagrożenie. Niemniej poprzez rozmowę z apostołami zapoznał się bardzo precyzyjnie z nauczaniem Jezusa ziemskiego. Kiedyś pisałem nawet taki obszerny artykuł pokazujący, że Paweł nie jest tylko głosicielem teologii Chrystusa zmartwychwstałego, Zbawiciela. W jego nauczaniu jest bardzo wiele, bardzo takich charakterystycznych nawiązań do pojęć kluczowych z nauczania Pana Jezusa, Jezusa ziemskiego. Niemniej to spotkanie ze zmartwychwstałym jest absolutnie kluczowym wydarzeniem dla obydwu apostołów, dla każdego z apostołów, co pierwsze świadectwa o zmartwychwstaniu podkreślają, że Pan ukazał się i Piotrowi, i pozostałym 12, i wielu jeszcze innym uczniom.
No i w tę niedzielę mamy w Ewangelii, tak przeskoczę, to właśnie pytanie, które jest fundamentem, to są właściwie szczyty, fundament, ale też szczyty sedna duchowości naszej wiary. A wy za kogo mnie uważacie, prawda? Za kogo człowiek uważa Pana Boga, Chrystusa? To pytanie, które kiedy sobie postawimy, kiedy nam Bóg go postawi, musimy się po prostu do pionu postawić i tu jest wtedy problem nieraz, prawda? Kim jest Bóg w moim życiu?
I to jest pytanie takie, które praktycznie wcześniej czy później dociera do każdego człowieka. Papież Benedykt XVI podkreślał to, że wobec Chrystusa nikt nie może pozostawać obojętny, mówiąc, że nie wiem, nie słyszałem. Wynika to z tego, z tej wypowiedzi samego Chrystusa, że można być z Nim albo przeciwko Niemu, prawda? Nie ma jakby pośredniej drogi. A więc zwróćmy też uwagę w tej dzisiejszej Ewangelii, to poznanie Chrystusa jest często takie cząstkowe, tak jak ci apostołowie cytujący tutaj, czy ewangelista raczej, cytujący, uczniowie cytujący opinie. Jedni uważają za Jana Chrzciciela, czyli takiego właśnie cudotwórcę, trochę właśnie pustelnika, ascetę, inni za Eliasza, a więc właśnie proroka cudotwórcę, jeszcze inni za Jeremiasza, a więc proroka, który wzywa do nawrócenia, który sprawia swoim nauczaniem, swoimi wezwaniami sporo kłopotu urzędującej władzy, albo w ogóle za jakiegoś proroka. Czyli widzimy, iż te opinie dotyczące Pana Jezusa również wtedy były takie właśnie niepełne. Potrzeba było jeszcze sporo czasu, żeby nie tylko mieszkańcy Palestyny, ale też i sami apostołowie doszli do odkrycia w Jezusie z Nazaretu, tak jak Piotr mówi, i Mesjasza, i Syna Bożego. Może jeszcze kontynuując tę naszą rozmowę, pozwoli ojciec, że odniosę
się... Tak, bo czekamy na telefony, ale dziwnie dzisiaj się nie odzywają. Być może prawie wszyscy ci, którzy uczestniczą w tej audycji, są na manifestacjach przeciwko tej obrazoburczej strasznej.
Ewentualnie telewizja Trwam robi nam konkurencję i przyciąga wszystkich, którzy...
Zapraszamy.
Bez wątpienia podjęli również ważną decyzję...
O, jest telefon, to mamy.
By włączać się w ten wielki protest wobec państwa, które będziemy na końcu naszej audycji mówić, staje się sługą demona po prostu poprzez swoje instytucje.
Tu mam telefon, może spróbujemy. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy. Szczęść Boże, witamy Pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pan Andrzej z Olsztyna, tak?
Andrzej z Olsztyna dzwoni. Tak, ojcze, ja tu chciałem właśnie dwa bardzo ważne, niezwykle ważne aspekty, dwie sprawy, dwa tematy w tym w kontekście tych czytań poruszyć. I teraz tak, w pierwszym czytaniu i drugim widzę takie zjawisko, że są tacy religijni lepsi i tacy religijni gorsi. I ci lepsi religijnie prześladują tych gorszych religijnie. I jedni wierzą w Boga i chcą postępować nienagannie, dobrze, chcą przestrzegać Bożych przykazań. I drudzy tak samo, no ale niestety jeden taki się uważa za lepszego, wybranego, takiego, który uważa, że może zabijać tego drugiego, poniżać go, deptać jego godność, zniewalać. I tu jest właśnie zastanawiające, że jeden religijny człowiek chce drugiego religijnego człowieka deptać i poniżać, ale to jakby nie jest nadzwyczajne w Piśmie Świętym, bo i też jest zapowiedź tego, że będzie takie wielkie odstępstwo, ludzie w ostatnich czasach będą tylko udawać religijnych ludzi, to będzie taki pozór pobożności na pokaz przed ekranem, pewnie przed kamerą, a tak naprawdę ci ludzie będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga, będą okazywać pozór pobożności, to jest w liście do Tymoteusza. A drugie jakby też się wiąże właśnie z tymi czytaniami, to jest to, co dotyczy tego, że ktoś widzi w Jezusie Mesjasza, czyli chce iść za Nim, widzi tą prawdę, to dobro, które On przekazuje, widzi to światło i wie, że idzie we właściwym kierunku. No i Piotr za taką właśnie takie wyznanie wiary zostaje obranym tym pierwszym papieżem, tą skałą, na której będzie budowany Kościół i ten Piotr właśnie będzie głosił po niebowstąpieniu Pana Jezusa tą prawdę. I tutaj pozostają na ziemi następcy Pana Jezusa, zwani papieżami. I właśnie katechizm mówi o tym, że zwyczajny, powszechny urząd nauczycielski papieża i biskupi pozostający w jedności właśnie z papieżem głoszą wierny prawdę, którą mają wierzyć, miłość, którą mają praktykować oraz szczęście, którą mają pokładać.
Świetnie, Panie Andrzeju, tylko żeby pytanie nie było dłuższe od odpowiedzi, dobrze? Bo Pan nam tutaj pięknie cytuje. Jedno zdanie, jeszcze, naprawdę.
Jeszcze jedno zdanie. Proszę, tu właśnie nasz ostatni papież właśnie mówił o tym, jak on widzi, to jest ważne w głoszeniu wiary, w głoszeniu religii. No nie same to, że jest tylko Pan Jezus, że wierzymy, że jest zmartwychwstanie, te podobne prawdy wiary, które wyznają inni, ale papież właśnie kładł duże znaczenie dla nauki społecznej Kościoła,
tak. Którą... To już rozumiemy właśnie treść Pana wywodu. Dziękujemy bardzo. Nie możemy się zgodzić z taką relatywizacją głoszenia faktu krzyża i zmartwychwstania Chrystusa na rzecz jakby wyciągania na pierwszy punkt widzenia działalności w ogóle moralnej, nie tylko w zakresie nauki społecznej. Kolejność jest następująca. Najpierw jest kerygmat, czyli orędzie o działaniu zbawczym Chrystusa, o Jego właśnie ofierze krzyżowej i zmartwychwstaniu jako dziele zbawienia. I dopiero z tego kerygmatu przyjętego przez człowieka, który staje się chrześcijaninem, wyrasta w sposób naturalny jako konsekwencja jego wiary, zjednoczenia z Chrystusem, jego życie moralne, szeroko biorąc, i zwłaszcza zaangażowanie społeczne. Będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówili, zwłaszcza zaangażowanie też w państwie, które jest antykrólestwem, które jest, jak czytamy w jednym z dokumentów, po prostu na usługach szatana, o czym mówią też apostołowie w listach apostolskich. Będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówić. Dziękujemy bardzo za ten głos. Jeszcze w nawiązaniu do pierwszej części wypowiedzi pragnę powiedzieć, że nie dokonujmy nigdy takich uproszczonych interpretacji, że jeden człowiek religijny zabija drugiego człowieka religijnego, wierzącego, bo to nie jest tak. Mamy tutaj mianowicie do czynienia z niezwykle skomplikowanym procesem poznawania prawdy o Panu Bogu, poznawania objawienia, dramatycznym procesem. To nie jest tak, że owi przywódcy religijni Izraela prześladowali Chrystusa i prześladowali Piotra jedynie w imię jakiegoś takiego, jakby to powiedzieć, takiej czysto ludzkiej nienawiści, zazdrości, zawiści. W ogromnej mierze i praktycznie w głównej mierze, jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana, powodem ich działania była po prostu motywowana troską o lud Boży, troską o trwanie tego ludu, o monoteizm wiary, to właśnie zaangażowanie po prostu, że przyjdą Rzymianie i wtedy po prostu zniszczą wszystko. Więc nie możemy tolerować działalności proroka, który jednoznacznie mówi, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, Synem Człowieczym i tak dalej. A więc mamy tutaj do czynienia z taką niezwykłą dramaturgią związaną z procesem objawienia, który trwa, który się intensyfikuje, z tym, że Pan Bóg właśnie jednym daje takie rozpoznanie swojej tajemnicy, innym troszeczkę większe, czy od innej strony po prostu pełniejsze. Oczywiście w Chrystusie mamy pełnię objawienia. I jako wyznawcy Chrystusa musimy być również niezwykle pokorni wobec tych, którzy jeszcze pełnego rozeznania Chrystusa nie mają, a w imię swoich często, powiedzmy, cząstkowych, czy oczywiście też nieraz znieprawionych poprzez różnego rodzaju żądze czy chęć zysku, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, prześladują po prostu wyznawców Chrystusa. Niemniej jest to proces bardzo, bardzo złożony i trzeba być bardzo delikatnym w ferowaniu wyroków. To nie jest tak, że jeden człowiek religijny zabija drugiego religijnego, bo to człowiek, powiedzmy, ateista czy wolnomyśliciel mógłby skwitować jednym stwierdzeniem. To znaczy, że jeden religijny i drugi religijny znaczy po prostu nienormalny. Że najlepiej, jeżeli w państwie w ogóle nie będzie żadnych religii, to nie będzie jeden religijny prześladował drugiego religijnego. To tak. Nie jest rozwiązanie.
Czystość ideologiczna, religijna, tak, to jest niemożliwe. Nie,
do tego przecież prowadziły przed kilkoma laty takie uproszczone komentarze dziennikarzy, czy nawet niektórych polityków, że źródłem wojen w świecie są konflikty religijne między po prostu różnymi wyznawcami, czy to w Jugosławii, prawda, czy w innych częściach świata. To jest nieprawdopodobne i bardzo krzywdzące uproszczenie. Dzisiaj już się takich uproszczeń nie stosuje, bo u źródeł różnego rodzaju porozumień stoją najczęściej konflikty i krzywdy ekonomiczne.
Jest telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy panią.
Witam serdecznie, szczęść Boże, szczęść Elżbieta.
Boże.
Witam księdza profesora. I ta dzisiejsza, no nie, to nie jest katecheza, to dzisiejsze rozważanie dotyczące właśnie niedzielnej Ewangelii. Ja uważam, że Piotr, kiedy anioł wyprowadza go z więzienia. Tak mi się wydaje, że Piotr musiał być w najwyższej ekstazie, gdyż on dopiero, jak wyszedł z tego więzienia, on dopiero się zorientował, że to nie był sen. Bo człowiek, kiedy się spotyka z nadprzyrodzoną siłą, on nie jest w stanie przy normalnych swoich ziemskich zmysłach być obecny na ziemi i wiedzieć, co się dookoła niego dzieje. Tak samo ja uważam, Paweł, święty Paweł, kiedy on już mówi, że on już jest gotowy stanąć, że już bieg zakończył, to on musiał być wielkim mistykiem, skoro on już czuł, że on jest gotowy przejść do chwały, przejść do tamtego życia, gdzie on spotka bezpośrednio Boga, ale on z nim był. Ja podejrzewam, takie jest moje rozumowanie, że on musiał z Bogiem być na co dzień. A jeszcze jak w tej chwili jestem tu przy głosie, ja się chcę zapytać. I Paweł powiedział, ja rany Chrystusa niosę. Tak jakby w swoim ciele. Mi jest trudno w tej chwili, bo nie mam Pisma Świętego przed sobą. Jest mi trudno cytować dosłownie słowa, ale coś w tym, księże profesorze, że on właśnie to mówił. Ja rany Chrystusa w sobie. No, czy on był stygmatykiem? Bo takie wypowiedzi, to podejrzewam, że to chyba daje. I to byłby pierwszy chyba stygmatyk w dziejach Kościoła katolickiego. To ja tyle. Dziękuję
Pani bardzo. Psalm Bogiem. Tak, nasza słuchaczka, dziękujemy. Ja mówię, chyba święty Paweł powiedział, że ja niosę sobie znamiona męki Chrystusowej. Coś takiego było. Właśnie. Ale oczywiście bardzo, bardzo ciekawa tutaj Pani. Widać też głębia poznania tematu i Ewangelii, i listów apostolskich, więc cieszymy się.
Tak, dziękujemy za tę bardzo głęboką analizę, przede wszystkim doświadczenia Piotra i Pawła. Rzeczywiście w fragmencie czytanym dzisiaj z Dziejów Apostolskich tam ta postać anioła jest komentowana jeszcze drugim zdaniem. Światłość wielka ogarnęła Piotra, więc rzeczywiście mamy do czynienia praktycznie ze spotkaniem takim przenikającym człowieka, właśnie z doświadczeniem obecności Bożej. Tak jak podkreślałem, anioł pański to nie jest jedynie anioł posłaniec przynoszący po prostu informację, wiadomość. To jest tak jak w przypadku Matki Najświętszej, anioł uobecniający w gruncie rzeczy Boga mówiącego, Boga działającego. W tym przypadku Chrystusa, bo rzeczownik Pan w Nowym Testamencie przede wszystkim odnosi się do Chrystusa. A co do tego zjednoczenia świętego Pawła z Chrystusem ukrzyżowanym, teraz żyję ja, lecz nie ja, żyje we mnie Chrystus na przykład, to przecież jeszcze mocniejsze stwierdzenie z listu do Galatów, rozdział 2, werset 20. To są te wielkie wypowiedzi apostoła świadczące o jego niezwykłej miłości do Pana w tym zjednoczeniu właśnie z Chrystusem i ukrzyżowanym, i zmartwychwstałym. Tak jak w liście do Galatów pisze, to jest przecież jego pierwszy list, najmłodszy, najwcześniejszy, że spodobało się Bogu Syna swego objawić we mnie. Czyli poznanie Chrystusa jako Syna Bożego. Spróbujmy sobie pomyśleć, rozważyć tę tajemnicę, że nie tylko poznanie Jezusa ziemskiego, ale poznanie Chrystusa jako Syna Bożego, całego Jego majestatu, mądrości, miłości po prostu. Dzisiaj przeżywamy uroczystość serca Jezusowego. Czy przywołajmy sobie też fragment z listu do Rzymian, kiedy to ten właśnie rozmiłowany, zjednoczony z Chrystusem apostoł w 8 rozdziale, to jest 31 werset i następne, mówi po prostu, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? 35 werset. Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód i tak dalej. Wylicza te wszystkie przeszkody. Wiemy, że nic po prostu. We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że i wylicza znowu, nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc widzimy to głębokie, osobowe zjednoczenie apostoła z Chrystusem. Może tą wypowiedzią będziemy podsumowywać nasze dzisiejsze rozważanie, chyba że jest jeszcze jakiś telefon, jakiś głos, który...
Tak, są głosy, tylko tak myślę, bo ksiądz profesor chciał powiedzieć coś o tym, co nad Polską teraz nadciąga, bo wiem, że w telewizji trwa, mamy połączenie z Poznaniem i tam właśnie są manifestacje i modlitwa ludzi, którzy mówią, nie damy się tak, prawda, zdemoralizować i mało tego. No przecież to jest uderzenie w mękę Jezusa Chrystusa, najbardziej święte tajemnice naszej wiary. Więc nie wiem, czy to się mieści w jakimś opisie, księże profesorze, ale kto do tego dopuszcza, prawda?
Tak, więc kontekst uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, prześladowanych przez imperium rzymskie, imperium bałwochwalcze ze wszech miar, nakazuje, bym przedstawił państwu to, co na temat działalności takiego właśnie imperium bałwochwalczego, które siebie stawia w miejscu Boga, tak jak cesarze rzymscy, pisze dokument papieskiej komisji biblijnej pod tytułem Biblia a moralność. Otóż czytamy tam tak. Księga Apokalipsy przedstawia dwa wielkie systemy działające w świecie. Królestwo Boże skoncentrowane na Jezusie i jego zwolennikach i antykrólestwo szatana. System rozpowszechniony w całym Imperium Rzymskim. Chrześcijanie zatem przeżywają swoje zaangażowanie dla Jezusa pośrodku ziemskiego systemu, który jest demoniczny, przenika wszystko i jest przeciwny Bogu. Konkretyzuje się on w mieście Rzymie z kultem oddawanym cesarzowi i rozpowszechnionym w całym jego wielkim imperium. Ponieważ cesarz reprezentuje bogów i wymaga dla siebie czci, wykorzystuje aparat państwowy i kult cesarski, by rozpowszechniać swoją demoniczną propagandę w całym imperium, przeciwstawiając się Bogu. I w dalszej części, to jest 116, 117, 118 i 119 punkt dokumentu Biblia a moralność, czytamy, że ta historyczna sytuacja Imperium Rzymskiego, ona się regularnie powtarza na przestrzeni różnych wieków, łącznie z wiekiem XX czy XXI. I w punkcie 118 dokumentu Biblia a moralność czytamy następujące stwierdzenie. Po wieku XX, w którym reżimy totalitarne zdewastowały kontynenty i wymordowały miliony ludzi, pojęcie stosunku do państwa winno być uzupełnione, to pojęcie, które święty Paweł między innymi głosił, że państwo broni swoich obywateli, trzeba mu być posłusznym, to pojęcie winno być po prostu uzupełnione obrazem, w jaki Apokalipsa opisuje demoniczny wpływ państwa, które stawia siebie w miejscu Boga i rości sobie prawo do przypisania sobie całkowitej władzy. Tego rodzaju państwo kieruje się wartościami i postawami stojącymi w sprzeczności z Ewangelią. Uciska swoich poddanych i wymaga totalnego konformizmu. Wypędza tych, którzy się temu sprzeciwiają lub ich zabija. Jaka jest postawa chrześcijan w kontekście takiego państwa, które nie tylko stawia siebie w miejscu Pana Boga, ale wręcz depcze po prostu krzyż Chrystusa, depcze Jego mękę, depcze Jego majestat Boży, depcze wiarę chrześcijan. Chrześcijanie powołani są do tego, by byli mądrzy, czyli żeby umieli czytać znaki czasu i krytykować oraz demaskować prawdziwą rzeczywistość państwa, które staje się sługą demona, jak również styl luksusowego życia kosztem innych. Powołani są chrześcijanie do tego, by postawić politykę, ekonomię, handel w świetle Ewangelii i w tym świetle rozważać konkretne projekty służące funkcjonowaniu społeczeństwa. Ponieważ chrześcijanie nie mogą wyjść z czasów, w których żyją, winni postarać się o własną tożsamość, która uzdolni ich do życia swą wiarą w cierpliwym trwaniu i profetycznym świadectwie. Są również zachęcani do rozwijania metod oporu, który uzdolni ich do przeciwstawienia się i głoszenia Ewangelii, sprzeciwiając się demonicznym mocom, które działają poprzez instytucje cywilne i wpływają na dzisiejszy świat. Tyle cytatu z dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia Moralność. Zwróćmy uwagę, jak mocne są te słowa sformułowane na bazie Księgi Apokalipsy, a więc w oparciu o doświadczenie Kościoła Apostolskiego, w którym Imperium Rzymskie z jednej strony zabiło Chrystusa, prześladowało Piotra i Apostoła, a równocześnie narzucało swoją propagandę, propagandę kultu cesarskiego, propagandę pogardy wobec człowieka. Dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji. Komisja Biblijna nie waha się napisać, że są takie państwa i takie instytucje cywilne, które stają się sługami demona. Chrześcijanie winni stawiać im opór różnymi metodami i sprzeciwiać się działaniom tym mocy. A więc znajdujemy również w Piśmie Świętym, przywołajmy jeszcze Księgi Machabejskie, gdzie jest wręcz bunt po prostu, powstanie machabejskie wobec władzy narzucającej idolatrię, depczącej Księgę Tory, depczącej po prostu wiarę Żydów, zakazującej składania ofiary, przestrzegania praw rytualnych żydowskich, czy Księgę Daniela, gdzie jest z kolei metoda biernego oporu proponowana jako metoda obrony swojej monoteistycznej wiary w imperium pogańskiego świata.
No tak właśnie, więc... bo ktoś się dziwi, że to jest reakcja ludzi, że ultrakatolicy, jacyś tam, prawda, dewoci. Pomyślmy sobie, co by było, gdyby taki pan reżyser, nie wiem, szkoda może słowa pan, bo nie wiem, czy jest tego wart, taki człowiek pojechał z taką sztuką na przykład do kraju muzułmańskiego, albo wjechał z sztuką wyśmiewającą Torę do Izraela. Niech może tam spróbuje to i zobaczy, jaka będzie odpowiedź na tego
tak, typu. Dlatego, że po prostu to nasze świadectwo chrześcijańskie jest najczęściej zawężane do modlitwy, do mówienia, podczas gdy dokument Biblia Moralność przywołuje jeszcze cały szereg innych działań, o których tutaj właśnie w tych fragmentach, które przeczytałem, jest mowa, z odniesieniem do konkretnych ksiąg Pisma Świętego, takich jak, powtarzam, Księga Daniela, Księgi Machabejskie, czy Księga Apokalipsy, czy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Przecież to są męczennicy, którzy zostali zamęczeni przez państwo w imię fałszywej ideologii po prostu. Mnie najbardziej śmieszy, jeżeli poważny reżyser, szanowany do niedawna przez prawie cały naród, mówi, iż chrześcijanie, broniąc swoich najświętszych nie tyle wartości, co po prostu rzeczywistości zbawczych, broniąc czci i godności Chrystusa ukrzyżowanego, jego męki, która się nieustannie każdego dnia celebruje w tysiącach kościołów, która jest absolutnie centrum naszej wiary, że tacy chrześcijanie w Polsce wprowadzają jakąś cenzurę prewencyjną. To jest po prostu radykalne zakłamanie i pomieszanie pojęć. To jest takie działanie, jak te, z którymi mamy do czynienia. To jest właśnie ten, jak pisze Komisja Biblijna, demoniczny wpływ niektórych instytucji cywilnych na życie obywateli określonego państwa. Porównaj list do Efezjan, rozdział 6, od 10 do 20 wersetu, gdzie o takich siłach demonicznych prześladujących chrześcijan za pomocą różnego rodzaju instytucji ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego, dzisiaj za pomocą różnego rodzaju instytucji właśnie pogardzających wiarą chrześcijańską i ją poniżających, jest rzeczywiście obserwowalny.
Dziękuję bardzo. Szukając Słowa Bożego, nasz gość, ksiądz profesor Henryk Witczyk, był dzisiaj naszym gościem i komentatorem najbliższych czytań liturgicznych na niedzielę 29 czerwca. Bóg zapłać. Dziękujemy księdzu profesorowi.
Bóg zapłać.